Drodzy braterstwo, witam was z pozdrowieniem pańskim, pokój wam. Zanim przejdę do tematu, którym chciałbym z braterstwem podzielić się w dniu dzisiejszym, pragnę przysłać wam moc pozdrowień i życzeń łaski, błogosławieństw od Pana, które to pozdrowienia z życzeniami błogosławieństw od Pana nazbierałem od różnych braci, z którymi wchodziłem w kontakt. Jest to dość duża liczba braci. Wszyscy oni życzą wam wielu łaski, błogosławieństw od Pana. A w chwili obecnej zechciałbym z wami podzielić się lekcją, którą zaczerpnąłem z Ewangelii Łukasza z rozdziału 17, wersety od 5 do 10. Znajduje się tam zapis pewnego wydarzenia, a przede wszystkim zapis słów, jakie nasz Pan przy tej okazji wypowiedział, i analiza znaczenia słów naszego Pana będzie przedmiotem dzisiejszego wykładu. W wersetach 17 rozdziału Ewangelii Łukasza od 5 do 10 czytamy następujące słowa. Czytam w przykładzie Biblii Warszawskiej. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mu wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Biorąc pod uwagę treść tych słów, tytuł wykładu będzie brzmiał Wiara sług nieużytecznych, gdyż ta wypowiedź naszego Pana rozpoczyna się od prośby uczniów o przydanie im wiary, a kończy się zaleceniem naszego Pana, by uważali się za sług nieużytecznych. Dlatego też tytuł będzie brzmiał Wiara sług nieużytecznych. Werset 10, którym kończy się ta wypowiedź naszego Pana, był wersetem, który zastanawiał mnie przez długie lata, można powiedzieć. Kiedyś, gdy we wczesnych latach nastolęcych czytałem Nowy Testament i czytałem Ewangelię, to czytałem i te słowa i wydawały mi się one zastanawiające. Te słowa naszego Pana z wersetu 10, wręcz dziwne i pozbawione logiki, moglibyśmy wręcz powiedzieć. Później, wiele lat później, kiedy po raz kolejny natknąłem się na te słowa, postanowiłem zbadać tę kwestię w świetle literatury prawdy, by zrozumieć, co nasz Pan chciał powiedzieć tymi słowy. Bo tutaj nasz Pan nie posługuje się logiką ludzką, bo to, co mówi, jest sprzeczne z logiką ludzką. Nasz Pan mówi do sług, że wy, czyli słudzy, jak zrobicie wszystko to, co wam polecono, czyli co polecił wam wasz Pan, byście zrobili, to gdy to zrobicie, to mówcie, czyli uważajcie się. Uważajcie się za sług nieużytecznych. Dziwna to jest logika i dziwny punkt widzenia. Logika ludzka mówi nam, że jeżeli jest Pan i jest sługa i Pan wydał polecenie słudze, by zrobił ileś tam rzeczy i sługa wszystko to wykonał, co mu Pan polecił i zrobił to dobrze, to powiedzielibyśmy z ludzkiego punktu widzenia, że jest to sługa użyteczny, bo to, co mu Pan polecił, to przecież wykonał. Nieużytecznym nazwalibyśmy tego sługę, który nie wykonał zadań, jakie Pan mu powierzył. Natomiast Jezus mówi do uczniów swoich, bo do nich skierował te słowa, tak samo kieruje i do nas. Te słowa naszego Pana przemawiają i do nas, choć pierwotnie wypowiedziane do uczniów, byśmy po tym, jak wykonamy już wszystko to, co do nas należało, uważali się za sług nieużytecznych. Słowa dziwne, gdy patrzymy na nie z ludzkiego punktu widzenia, bo nasz Pan nie posługiwał się logiką ludzką, jest tutaj logika boska i te słowa oczywiście są jak najbardziej zgodne i pełne treści i logiczne, tyle że zawierają logikę boską, którą postaramy się zbadać w trakcie tego wykładu i dociec znaczenia słów naszego Pana. Zacznijmy od początku, czyli od wersetu 5, 17 rozdziału. bo od tego rozpoczyna się cała wypowiedź naszego Pana. Zaczyna się to od prośby uczniów o to, by Pan przydał im wiary. Panie, przydaj nam wiary, czy też jak mówi Biblia Gdańska, Panie, przymnóż nam wiary. Od tego się wszystko zaczyna tutaj. Zastanówmy się, dlaczego uczniowie zwracają się do Pana z tą prośbą? Dlaczego zwracają się z prośbą o to, by Pan przydał im wiary? Czyli żeby Pan dał im wiarę. Wyjdźmy teraz z logiki ludzkiej. Uczniowie myśleli jako ludzie, więc my tutaj posługując się logiką ludzką możemy odtworzyć ich sposób myślenia i to, dlaczego zwracają się z takim pytaniem. Jeżeli jeden człowiek zwraca się do drugiego z prośbą, by ten drugi mu coś dał, to oznacza dwie rzeczy, moglibyśmy powiedzieć. Po pierwsze, ten, który zwraca się z prośbą, nie ma tej rzeczy, o którą prosi. I po drugie, chciałby mieć tą rzecz, o którą prosi. Bo inaczej nie zwracałby się z prośbą do drugiego. Więc jeżeli uczniowie zwracają się do Pana z prośbą, by przydał im wiary, to znaczy, że odczuli, że ich wiara jest niewystarczająca, że jest zbyt mała w stosunku do potrzeb i na dodatek chcą mieć większą wiarę. Od tego się zaczyna. Nasz Pan w reakcji na ich prośbę nie mówi im, że dam wam wiarę, nie mówi, że nie dam wam wiary, tylko zaczyna omawiać siłę wiary. Mówi o wierze jako o ziarku gorczycznym. Później podaje im pewnego rodzaju przypowieść o słudze i panu, kto jak pracują, kto później je, kto komu usługuje. Na koniec każe im uważać się za sług nieużytecznych. Sądzę, że w tym momencie, w którym uczniowie słyszeli te słowa, ich znaczenie było dla nich raczej niejasne i nie do końca rozumieli, co nasz Pan chciał powiedzieć. Nasz Pan zawarł tutaj głębokie treści, nie tylko dla nich, ale dla wszystkich. Dla wszystkich wierzących w wieku Ewangelii. Słowa te zostały zapisane w Biblii i służą nam i dnia dzisiejszego. Na wstępie jeszcze chciałbym zaznaczyć, że nasz Pan nie skrytykował tutaj uczniów, nie powiedział im, że ich prośba jest niestosowna, bo ich prośba była jak najbardziej stosowną. Może nie tyle prośba, ale pragnienie, które wyrażali w tej prośbie, było pragnieniem jak najbardziej stosownym. Pragnienie posiadania większej wiary jest słuszną rzeczą i każdy z nas powinien takie pragnienie posiadać. Każdy z nas powinien chcieć większej wiary. Dlaczego powinien chcieć większej wiary? Bo wiara jest nieodzowną zaletą charakteru umożliwiającą zwycięstwo w dyspensacji w wieku Ewangelii, który nazywamy dyspensacją wiary, czyli okresem czasu, w którym wiara ma kluczowe znaczenie i to od posiadania wiary, a możemy powiedzieć więcej, od posiadania dużej miary wiary zależy to, czy osiągniemy zwycięstwo w naszym życiu, czy też nie. Oczywiście odniesienie zwycięstwa, uzyskanie nagrody życia wiecznego wymaga rozwinięcia innych zalet charakteru, nie tylko wiary. Ale bez posiadania wiary tych zalet charakteru nie można rozwinąć. Wiara umożliwia rozwijanie tych zalet charakteru, które nam są potrzebne. Dlaczego, ktoś mógłby zapytać, jakaż jest tutaj rola wiary i cóż ta wiara tak tam daje, że umożliwia rozwinięcie innych zalet charakteru? Bo wiara jest tym czymś w naszym życiu, co umożliwia nam zachowanie właściwej postawy w różnego rodzaju sytuacjach, jakie nas w życiu mogą spotkać. Wiara jest, jak ją sobie definiujemy, że jest to umysłowa ocena i serce i poleganie sercem. Poleganie sercem jest to nic innego jak pokładanie ufności w Bogu. A tylko ten, który ufa Bogu, jest w stanie się rozwijać. Bo tylko ten idzie za Bogiem, poddaje się Jego kierownictwu. Bóg wtedy poprzez swoje słowo, poprzez swojego ducha i poprzez opatrznościowe sytuacje może prowadzić taką jednostkę, która pokłada w nim ufność. Dzięki wierze możemy przyjąć boski punkt widzenia na nasze życie, nie punkt ludzki. Człowiek jako istota inteligentna, człowiek jako istota rozumna posiada swój własny punkt widzenia, swoją własną logikę, którą nazywamy logiką ludzką. Jest to normalne, typowe, właściwe każdemu człowiekowi tego świata, z wyjątkiem tych, którzy moglibyśmy powiedzieć, są umysłowo upośledzeni, to może u nich nie występować, ale u wszystkich tak zwanych normalnych ludzi coś takiego występuje. Ale gdy przychodzimy do Boga, gdy zaczynamy w Niego wierzyć, a tym bardziej, gdy oddajemy Mu się w poświęceniu, musimy wyjść ponad logikę ludzką, ponad to, co ludzki rozum podpowiada jako dobre, by przyjąć to, co Bóg mówi, że jest dobre. Aby to uczynić, potrzebna jest wiara. Człowiek, który nie ma wiary, opiera się na własnym rozumie, na tak zwanym zdrowym ludzkim rozsądku. To, co jego rozum podpowiada mu jako człowiekowi, że jest dobre, to stara się zrealizować, takie cele stara się w życiu osiągnąć, takie ma ideały ludzkie. Tutaj ma ideały. Mówię tutaj o, jak gdyby, o człowieku w najlepszym wydaniu, o tym człowieku, który chce nie złych rzeczy, tylko najlepszych rzeczy, jakie człowiek sam z siebie jest w stanie wytworzyć i do których jest w stanie dążyć. To ma dzięki swojemu rozumowi. Ale by rozwijać się jako chrześcijanin, trzeba wyjść. Trzeba wyjść ponad ludzki rozum, by przyjąć logikę boską tutaj i wtedy można osiągnąć zwycięstwo. Gdyby braterstwo zobaczyli do pierwszego listu Jana, 5 rozdziału i 4 wersetu, to przeczytają tam, braterstwo, co umożliwia osiągnięcie zwycięstwa chrześcijaninowi. Tam apostoł Jan pisze, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Tym zwycięstwem, czyli tym, co umożliwiło nam zwycięstwo, jest nasza wiara. Apostoł Jan stwierdza to wprost w swoim liście. Oczywiście nie ma na myśli zwycięstwa w znaczeniu, że jak któryś z chrześcijan zwyciężył świat, zasiadł na tronie i zaczął rządzić tym światem, bo to by znaczyło, że nikt do tej pory, włącznie z Jezusem Chrystusem, nie odniósł zwycięstwa w swoim życiu, a to nieprawda. To zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, jest to zwycięstwo nad światem, jaki tkwi wewnątrz chrześcijanina, nad światowością, nad wpływem tego świata, nad tym, co płynie z tego świata. By się temu przeciwstawić, potrzebna jest wiara. Tak mówi nam apostoł Jan, że jeżeli mamy wiarę, to jesteśmy w stanie zwyciężyć to wszystko, co płynie ze świata, czyli ludzki punkt widzenia, światowy punkt widzenia, a przyjąć boski punkt widzenia. Najlepiej to na przykładzie zrozumieć. Co według logiki ludzkiej jest najlepsze, co może człowiek zrobić ze swoim życiem i co w życiu osiągnąć. Ta logika ludzka, ta płynąca z tego świata, której prawie wszyscy ulegają, mówi, że najlepszą rzeczą, jaką w życiu może zrobić, to by jak największego majątku się dorobić, by jak największą pozycję zdobyć sobie wśród ludzi, by go ludzie szanowali i poważali, by żyło mu się lekko i przyjemnie. To jest ideał człowieka świeckiego. Jeżeli ktoś ma wiarę, to wierzy temu, co Bóg powiedział w swoim słowie, a Bóg w swoim słowie powiedział, że do chrześcijan, że szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A to wszystko, co jest wam potrzebne do życia, te rzeczy cielesne, zostaną wam przydane. Ale żeby się na tym oprzeć, żeby w oparciu o to postępować w swoim życiu, potrzebna jest wiara. Bo inaczej, jeżeli ktoś nie wierzy, jeżeli ktoś nie ufa Bogu, że Bóg rzeczywiście te potrzeby wszystkie nasze zaspokoi, to co będzie robił? Będzie sam dawał z siebie wszystko, by te potrzeby zaspokoić, by sam zadbać o swój własny byt i o byt swojej rodziny czy tych, którzy są na jego utrzymaniu w jakikolwiek sposób uzależnieni. Bo nie ufa, że Bóg to zrobi, bo brakuje mu wiary. Jak ktoś nie ma ufności w Bogu, a ma tylko umysłowe przekonanie, że istnieje Bóg, to tak naprawdę nie ma wiary. Apostoł Jakub stwierdził, że taką wiarę to i diabły posiadają, przekonanie, że istnieje Bóg. I co z tego, moglibyśmy zapytać, czy liczą na zbawienie dzięki posiadaniu takiej wiary? Raczej nie, powiemy. Zdecydowanie nie. W związku z tym, jeżeli nie ma pokładania ufności w Bogu, to nie możemy mówić o prawdziwej wierze. Wtedy nie ma prawdziwej wiary, wtedy taka wiara nie jest poparta uczynkami, a tenże sam apostoł Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc by przyjąć boską logikę, potrzebna jest wiara. Wiara jest właśnie tym, co umożliwia nam przyjęcie boskiej logiki. Dlatego też nasz Pan nie gani uczniów za to, że zwracają się do Niego z taką prośbą, chociaż nie mówi do nich wprost, że proszę bardzo, ja wzmacniam waszą wiarę, jest mocniejsza, chociaż też nie odrzuca ich prośby i mówi, że nie wzmocni ich wiary, że nie przyda im wiary. Nasz Pan w swojej wypowiedzi pokazuje im drogę, którą mają pójść, by mogli osiągnąć to, o co proszą, czyli by mogli osiągnąć wiarę. Więc możemy pójść dalej w naszym wykładzie i przejść do wersetu 6, który mówił, to odpowiedź naszego Pana na prośbę uczniów. Jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Uczniowie proszą, Panie, przydaj nam wiary, czyli mówią, Panie, mamy słabiutką wiarę, mamy malutką wiarę, chcielibyśmy mieć więcej tej wiary. Nasz Pan w odpowiedzi najpierw ich pociesza, mówi, nie przejmujcie się tym, że wasza wiara jest niewielka, bo mówi, jakbyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne. A w innym miejscu mówi, że ziarno gorczyczne jest najmniejszym z ziaren, czyli mówi, że jakbyście mieli wiarę bardzo malutką. Mówi, że nie trzeba mieć jakiejś wielkiej wiary, żeby dokonać rzeczy niezwykłych, rzeczy cudownych. Mówi tutaj o wyrywaniu drzewa figowego z korzeniami. W innym miejscu, w innej Ewangelii powiedział o przesuwaniu góry, żeby się rzuciła, przesunęła się z miejsca, w którym jest i przesunęła się w morze. I mówi nasz Pan, że do tego nie potrzeba wcale wielkiej wiary. Tylko mówi, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne. Czyli wstawia taki lekki znak zapytania. Czy rzeczywiście posiadacie choć tak małą wiarę? Bo rzecz jest nie w tym, by posiadać wielką wiarę na danym etapie swojego rozwoju. Rzecz jest w tym, by posiadać wiarę prawdziwą, autentyczną. By wiara, którą deklarujemy, nie była wiarą obłudną, ale by była wiarą prawdziwą, czyli szczerym. Szczerym poleganiem swoim sercem na Bogu, pokładaniem ufności w Bogu. Jeżeli ktoś jest początkującym chrześcijaninem, nie można od niego wymagać i nawet Bóg tego nie wymaga, by miał wielką wiarę, by miał taką wiarę, o której pisał apostoł Jan, że przezwycięża świat, że daje zwycięstwo. Ale jeżeli jego wiara jest szczera i autentyczna, to Bóg przecież o tym wie i Bóg go będzie prowadził i tak go będzie prowadził w jego życiu, by ta wiara wzrastała, by w miarę upływu czasu, by w miarę tego, jak będzie służył swojego Panu, tej wiary było coraz więcej w nim i ta wiara będzie przyrastała. Najgorzej jest, jeżeli ktoś nie ma wiary prawdziwej w ogóle. Jeżeli wiara, którą deklaruje innym, której posiadanie wmówił samemu sobie, nie jest w ogóle wiarą. Wtedy nie ma w ogóle punktu wyjścia. Bóg nie jest w stanie mu pomóc. Jak może prowadzić człowieka, który w ogóle w niego nie wierzy, który nie pokłada w nim ufności? Nie może. Apostoł Paweł pisze przecież w 11 rozdziale do Żydów w swoim liście, że kto szuka Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i to jeszcze nie wszystko i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest punkt wyjścia do rozwijania wiary. Przekonanie, że Bóg istnieje i pokładanie ufności, to jest właśnie wyrażone w tym, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, jest to pokładanie ufności w Bogu. Więc w taki sposób nasz Pan zaczyna swoją odpowiedź w stosunku do uczniów, mówiąc o tym, że nawet niewielka wiara, bardzo malutka, może dokonać rzeczy wielkich, może wyrwać drzewo figowe z korzeniami. Tutaj mówi nasz Pan w tym wersecie. Czy rzeczywiście jest to prawdą? Ktoś mógłby zapytać. Ktoś, kto by na przykład chciał podważyć w ogóle wiarę w Boga, wiarę w Biblię, mógłby przyjść do nas, znając trochę Słowo Boże i powiedzieć, proszę bardzo. Oto jest werset, który mówi, że nawet niewielka wiara może wyrwać drzewo z korzeniami. Wy uważacie się za ludzi wierzących, pokażcie mi swoją wiarę. O, tutaj rośnie drzewo na sąsiednim placu czy po drugiej stronie drogi, wyrwijcie je z korzeniami. Ja też, to ja wtedy uwierzę, że wasza wiara jest prawdziwa, uwierzę, że jest Bóg. Zróbcie to, pokażcie dowód. Ktoś by mógłby się w taki sposób do nas zwrócić, drwiąc z naszej wiary i chcąc nam pokazać, że Boga nie ma, w związku z tym wiara w Niego też jest niemożliwa, że jest rzeczą bezsensowną. Czy jest to prawdą, co pisze nasz Pan na takim poziomie literalnym, dosłownym? Czy też trzeba rozumieć wypowiedź naszego Pana symbolicznie, że poprzez wyrywanie drzewa z korzeniami, czy też przesuwanie góry z jednego miejsca na drugie ma na myśli przeszkody, które dzięki wierze można pokonać w życiu, przez które chrześcijanie nie jest w stanie przebrnąć? To znaczenie symboliczne, możemy powiedzieć, jak najbardziej prawdziwe, ale nasz Pan nawet na tym poziomie literalnym, najbardziej dosłownym, mówi prawdę, tylko jego słowa trzeba odpowiednio zrozumieć. Podam braterstwu przykład tutaj pewien, który sam jako dziecko słyszałem na wykładzie. Któryś z braci, nie pamiętam kto, dawno temu taki przykład podawał pewnej staruszki, która przeczytała te słowa zapisane w Ewangelii Łukasza o wyrywaniu drzewa z korzeniami i stwierdziła, że to akurat słowa sam raz dla niej. Ja zwłaszcza tutaj w jej przypadku to było nie tyle te drzewa z korzeniami, tylko chodziło o przesuwanie góry tutaj w tym miejscu, bowiem ona mieszkała u podnóża góry i ta góra bardzo jej w życiu przeszkadzała, bo pobliskie miasteczko, do którego musiała chodzić, znajdowało się po drugiej stronie góry, a ci, którzy mieszkają w górach, to wiedzą, jaka wtedy jest sytuacja, że to trzeba obchodzić górę serpentynami, takimi dookoła się obchodzi, bo jeżeli jest zbyt stroma, to nie można iść pionowo prosto pod nią, trzeba ją obchodzić i droga wtedy, która w linii prostej może mieć kilometr, może się wydłużyć i do 10 kilometrów i do większej ilości kilometrów, zależnie od tego, jak duża jest góra. Więc pewna staruszka przeczytała te słowa o przesuwaniu góry jednego wieczoru, stwierdziła, że coś takiego jest jej potrzebne, więc przed snem, modląc się do Boga, poprosiła o to, by ta góra się przesunęła, po czym położyła się spać. Mówimy tutaj o troszeczkę odległych czasach, nie było elektryczności, oświetlenia, ciemno było, trudno było zobaczyć, czekała na poranek, by zobaczyć na efekty swojej prośby. Gdy rano wstała, okazało się, że góra, tak jak wczoraj wieczorem stała w tym samym miejscu, tak i dzisiaj stoi. I komentarz jej był taki. Ja już wczoraj wiedziałam, że ta góra się nie przesunie. Co znaczy, że ona nie wierzyła w te słowa. Nasz Pan mówił, jeśli byście mieli wiarę jako ziarko gorczyczne, czy taką malutką, to by rzecz cudowna się stała. Ale ona nie miała. A ktoś mógłby teraz zapytać, a gdyby ta staruszka miała taką wiarę, gdyby ona nie powątpiewała, tylko naprawdę wierzyła i z wiarą wypowiedziała te słowa, to czy góra by się przesunęła? Bądź co bądź, nasz Pan te słowa wypowiedział prawie 2000 lat temu. Chrześcijan, jak wierzymy, było trochę na tym świecie przez ten okres czasu, ale nikt z nas nie widział na własne oczy. Historia też nie zapisała żadnych tutaj zmianek o latających drzewach czy też o górach rzucających się w morze. Takie przypadki nie są znane. Więc w jaki sposób słowa naszego Pana mogą być prawdą? Słowa naszego Pana są prawdą w takim znaczeniu, że, bo zacznijmy może w inny sposób do tego podejdźmy. Jeżeli by góra się przesunęła, a drzewo wyrwało z korzeniami, to kto wtedy wykonuje tą pracę? Bo wyrwanie drzewa z korzeniami jest to pewna praca do wykonania. My wypowiadamy słowa i wierzymy w to. Ale czy nasza wiara wykonuje wtedy tą pracę? Wiara jest przekonaniem i pewną ufnością w sercu, która nie jest w stanie wykonać żadnej pracy zewnętrznej. Nasze mięśnie potrafią pewną pracę wykonać na zewnątrz, ale nie nasza wiara. To jest tylko przekonanie wewnętrzne, stan świadomości, stan naszej duszy, moglibyśmy powiedzieć. Tutaj, gdyby drzewo się wyrwało z korzeniami lub góra przesunęła z jednego miejsca na drugie, dokonałaby tego moc Boża, bo tylko ona jest w stanie takich rzeczy dokonywać, żeby przesunąć górę z jednego miejsca, czy by w ogóle zrobić cokolwiek cudownego, co jest ponad możliwości człowieka. Dokonywałaby wtedy tego moc Boża. Pytanie brzmi teraz, czy moc Boża działa na nasze życzenie, od naszej zachcianki, że my chcemy, że tylko wypowiemy z wiarą i ta na rzecz się stanie, cokolwiek byśmy sobie zażyczyli, żeby nasze góry Tatry przyniosły się na Suwalszczyznę, czy też żeby wszystkie drzewa z sadu sąsiada przeleciały na mój sad, to wtedy będę miał piękny sad. Nie do tego, co jest moc Boża. Nasz Pan w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, a w 7 wersecie podał nam takie słowa. Jaki warunek muszą spełniać nasze prośby? Bo gdybyśmy powiedzieli, by drzewo wyrwało się z korzeniami, to zwracamy się do Boga z prośbą. Powiedział, jakie warunki musi spełniać nasza prośba, by mogła zostać przez Boga spełniona. I w 15 rozdziale, a w 7 wersecie Ewangelii Jana czytamy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Kiedy wszystko, o co poprosimy, się nam stanie? Wtedy, jeśli będziemy trwać w Jezusie, czyli gdy będziemy trwać w wierze w Niego, i słowa moje w was trwać będą. Czyli, a w jaki sposób słowa Jezusa będą w nas trwać? Gdy będziemy i Jemu wierni. Innymi słowy, nasz Pan mówi tutaj, że jeżeli jesteśmy wierni Bogu, wierni Jezusowi, co oznacza, że wierni Bogu również, to wtedy nasze prośby będą się spełniały. A w jaki sposób polega nasza wierność Bogu? Na tym, że chcemy tego, co chce Bóg. że nasze prośby są zgodne z wolą Bożą. Bo jeżeli mamy prośbę zgodną z wolą Bożą, żeby coś się stało w naszym życiu, gdy prosimy dla siebie, i jest to prośba zgodna z wolą Bożą i na dodatek pokładamy wiarę w tym, że Bóg tą prośbę spełni, wtedy taka rzecz się stanie. Jest to nieuniknione, nieuchronne i nie ma innej możliwości, żeby się nie stała, bo Bóg, Jego moc jest gwarancją tego, że ta rzecz się stanie, a dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest dla Niego możliwe, więc jeżeli prośba nasza jest zgodna z wolą Bożą i my wierzymy, mamy wiarę w Boga, pokładamy w Nim ufność, na pewno ta rzecz się stanie. Więc by wyrwać drzewo z korzeniami, z naszego ogródka powiedzmy, czy też stojące na placu jakimś w mieście, to musiałoby to być wolą Bożą. Bóg musiałby nam objawić, że dana rzecz powinna zostać uczyniona i że to akurat do nas należy wypowiedzenie tych słów. Wtedy, gdybyśmy wierzyli w tą rzecz, że na nasze słowo ta góra się przemieści z miejsca na miejsce, a drzewo wyrwie się z korzeniami, wtedy taka rzecz by się stała. Ale nikt, obywatelstwo, czytamy wszyscy Biblię i nikt z nas nie znalazł w Biblii takiego nakazu, byśmy w cudowny sposób przesuwali górę z jednego miejsca na drugie i kazali drzewom, by się wyrywały z korzeniami, bowiem Bóg sobie tego nie życzy, żebyśmy robili to w cudowny sposób. Jeżeli stoi nam drzewo czy góra, stoi nam na przeszkodzie, to musimy ludzkimi sposobami usuwać to. Ludzie potrafią i to zrobić. Ciężki sprzęt usunie każde drzewo. Górę można wysadzić w powietrze, jeżeli by się chciało, chociaż jest to koszt olbrzymi i ludzie raczej unikają tego, ale jest to wszystko wykonalne ludzkimi siłami i Bóg pozostawił ludzkiemu rozumowi rozwiązywanie takich problemów tutaj w tym miejscu. Na dowód tego, że to wszystko, o czym braterstwo opowiadam, jest prawdą, podam przykład ilustrujący tą zasadę. Przykład kogoś, kto wykonywał coś, co jest niemożliwe dla człowieka, bo taka była wola Boża i on wierzył, że może to zrobić, chociaż to niemożliwe, chociaż to samobójstwo z ludzkiego punktu widzenia. A i na dodatek co więcej, wierzył w to i to czynił tą rzecz niemożliwą dla człowieka, a w pewnym momencie zaczął wątpić, powątpiewać, czy może to uczynić i zaczynała się katastrofa robić z tego. Udajmy się do Ewangelii Mateusza, 14 rozdziału, od wersetu 25 do 31, to przeczytamy o Piotrze chodzącym po wodzie. Mamy taką sytuację, że Jezus pozostał na brzegu, a uczniów odprawił, żeby płynęli na drugi brzeg jeziora, po czym w trakcie nocy przyszedł do nich i od wersetu 25 czytamy. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Czy człowiek może chodzić po wodzie? Nie. Człowiek może pływać w wodzie, ale chodzić po wodzie nie może w żaden sposób. Więc by człowiek mógł chodzić po wodzie, potrzebna by była wola Boża i wiara tego człowieka, że on może to zrobić, nie dlatego, że ma możliwość, że potrafi, tylko dlatego, że Bóg tego sobie życzy. Więc w przypadku Piotra, czy było wolą Bożą, by przyszedł po wodzie do Jezusa? Było. On spytał się Jezusa, czy może. Jezus mu powiedział, przyjdź. Wola Jezusa, a wola Boga to jedno. W związku z tym, jeżeli Jezus mu mówił, żeby coś zrobił, to jest to, taka była wola Boża. Czy Piotr wierzył w to? Wierzył w to. Czy Piotr szedł po wodzie? Szedł. Rzecz nadzwyczajna, niemożliwa dla człowieka, działa się. Dlatego, że była taka wola Boża i człowiek wierzył w to, że dzięki Bogu jest w stanie to uczynić. A werset 30 mówi nam, że jak zobaczył wichurę, to się zląkł. Czym jest lęk? Lęk jest przeciwieństwem ufności. Wiara w Boga zakłada pokładanie w Nim ufności. Ten, kto się lęka, potraci swoją ufność w Boga. W tym momencie, w wersecie 30, gdy Piotr zobaczył wichurę, zapewne wzburzone fale, bo wichura na wodzie prowadzi do powstania fal, zaczął myśleć po ludzku. Czyli przyszło mu do głowy pytanie, co ja tutaj robię? Gdzie ja miałem rozum, gdy wychodziłem z tej łodzi? I zaczął zaraz tonąć, bo już nie wierzył w Boga, bo już nie wierzył, że Bóg go utrzyma tutaj, że Jezus go utrzyma na tej wodzie. Gdy zaczął myśleć po ludzku, gdy zwątpił, zaczął tonąć. Zresztą nasz Pan tak on do niego mówi. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Z tego pytania wynika, gdybyś nie zwątpił, doszedłbyś do mnie po wodzie, obydwaj byśmy weszli do łodzi, idąc po wodzie, a tak ja musiałem ciebie ratować tonącego, bo zwątpiłeś. Wola Boża się nie zmieniła. Wolą Bożą wciąż byłoby Piotr doszedł do Jezusa po wodzie. Zmienił się tylko stan serca Piotra. Piotr zaczął wątpić. Przestał wierzyć, że to, co robi, jest możliwe i że on będzie w stanie to dokonać i od razu zaczął tonąć. Pewna zasada obowiązuje w naszym życiu. Zasada, którą nasz Pan wyraził przy innej okazji, gdy przyszło do niego dwóch ślepców z prośbą o uzdrowienie. Nasz Pan zapytał się ich, czy wierzycie, że ja mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli, wierzymy. Więc Jezus do nich, według wiary waszej niech się wam stanie. I akurat obydwaj przejrzeli, bo obydwaj wierzyli, że Jezus może ich uzdrowić. I ta zasada, według wiary twojej niechaj ci się stanie, obowiązuje i w naszym życiu. Jeżeli my w naszym życiu pokładamy ufność w Bogu i chcemy przez to życie przejść razem z Nim, opierając się na Nim, to będziemy tego Boga w naszym życiu widzieć i Jego działanie. Działanie Boże będzie widoczne w naszym życiu. Ale jeżeli my będziemy chcieli przez to życie przejść w oparciu o samego siebie, o swoje własne siły, o poleganie na ludzkim rozumie, czy na czymkolwiek, co wychodzi z tego świata, na ludzkich organizacjach i czymkolwiek innym, to wtedy tego Boga nie będziemy widzieli w naszym życiu i będzie nam się jak gdyby potwierdzało nasze przekonanie, że ten Bóg nie bardzo działa w życiu, bo przecież nie widzimy. A dlaczego miałbyś zobaczyć, skoro na Nim nie polegasz w swoim życiu i na Nim się nie opierasz? Gdybyś się na Nim opierał, to byś Go widział w swoim życiu, to wtedy patrząc na swoje życie, na tą część, którą już przeżyłeś, widziałbyś, w jaki sposób Bóg ci przyprowadził i widziałbyś wtedy, że wszystko, co cię spotkało, było dla twojego dobra, że wszystko to było z boskiej ręki, zamierzone dla twojego rozwoju. Doskonale byś to widział. W związku z tym twoja wiara nie byłaby tylko jakimś zawierzeniem, zaufaniem w ciemno, tylko twoje doświadczenia własne, jeżeli już żyjesz trochę i część przynajmniej i masz trochę lat życia chrześcijańskiego za sobą, to widziałbyś już, jak cię Bóg prowadził. W związku z tym twoja wiara w Boga miałaby coraz solidniejsze podstawy, bo wynikałaby coraz bardziej z doświadczenia, z mądrości życiowej, z tego, co przeżyłem, co potwierdza moją wiarę, a im solidniejszy fundament, tym mocniejszy gmach wiary mógłby być na nim wznoszony. Wtedy by prowadziło to do osiągania wiary, która zwycięża świat, jak mówi apostoł Jan. Moglibyśmy powiedzieć, że w polskim przysłowiu ludowym jest coś prawdziwego, część prawdy jakaś jest w tym przysłowiu, które mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak Kuba nie interesuje się Bogiem, niech nie liczy, że Bóg go będzie wyrywał z opresji, że go będzie prowadził. Dla takich Kubów, moglibyśmy powiedzieć, Bóg przewidział wiek tysiąclecia, kiedy będzie się nimi zajmował, a nie obecny czas. Obecny czas jest dla tych, którzy szukają Boga, którzy wierzą, że On jest i uważają, że nagradza tych, którzy Go szukają, tych, którzy chcą chodzić Jego drogami i w swoim życiu opierają się na Nim. Tak moglibyśmy powiedzieć o tym naszym przykładzie, który ilustruje tą zasadę, którą podał nasz Pan. Jest wiele innych rzeczy w Biblii, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach zapisanych, które pokazują o tym, że błogosławieństwa, jakie uzyskujemy od Pana, są proporcjonalne do naszej wiary, proporcjonalne do tego, jak bardzo ufamy w Nim i jak bardzo chcemy razem z Nim iść w naszym życiu. Nie będziemy ich tutaj przytaczali, ale ta zasada jest dobitnie potwierdzona w Nowym Testamencie, mówiąca o tym, że Bogu bardzo podoba się nasza wiara, bo co możemy Bogu zaoferować? Bogu podoba się, gdy ludzie pokładają wiarę w Nim, czyli gdy ufają w Nim. Pamiętajmy, że nasz Pan nawet pogan, do których nie była Jego misja, gdy był po raz pierwszy na ziemi, gdy wśród pogan spotykał jednostki przejające wielką wiarę, to nasz Pan spełniał ich prośby i chwalił ich za tą wiarę. Nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, powiedział do rzymskiego setnika, czy też do niewiasty syrofenickiej, o tym, że wielka jest twoja wiara, niewiasto, twoja prośba zostanie spełniona. Dlaczego zostanie spełniona twoja prośba? Dlatego, że poprosiłaś? Nie, dlatego, że naprawdę wierzyłaś, że wierzysz we mnie i w moją moc zrobienia tego, to choć to, co przyszedłem, jest dla dzieci, nie dla psów, jak nazwał ją nasz Pan, to ponieważ masz wielką wiarę, mogę zrobić wyjątek, bo rozpoczyna się dyspensacja wiary, w trakcie której ci, którzy wierzą, będą nagradzani przez Boga. Jeszcze tylko kilka lat ograniczenia dla narodu żydowskiego, a później pójdzie dla wszystkich wierzących, więc ja z tego powodu, że już się zmienia dyspensacja, mogę potraktować się inaczej, niż by dotychczas wychodziło z tych zasad, które do tej pory obowiązywały. Później nasz Pan od wersetu 7, 8 i 9 mówi o tym właśnie słudze i Panu, jak pracują w polu i kto komu usługuje, gdy zakończą. Nasz Pan chciał tutaj zwrócić uczniom uwagę na to, że On nie może dać im wiary tylko dlatego, że oni poprosili, bo wiara nie jest książką, którą można komuś dać. Gdyby ktoś z Batesa przyszedł do mnie, chciał pożyczyć książkę, to ja mu mogę dać tą książkę, jest to przedmiot. Wiara nie jest przedmiotem, który można komuś dać. Wiara jest czymś, co musi zostać wykształtowane. Dlatego też nasz Pan mówi im tutaj, w tej przypowieści o Panu i słudze, że jeżeli chcą mieć większą wiarę, to muszą służyć swojemu Panu i nie mogą oczekiwać, że Pan będzie im usługiwał. Czyli, że da im wiarę i wszelkie inne dobre dary, wszelkie inne owoce Ducha Świętego tak od sobie, tylko dlatego, że go o to poprosili, a nie wykonali niczego dla swojego Pana. Bo w taki sposób Pan nie działa. Nasz Pan pokazuje im drogę do osiągnięcia wiary. Innymi słowy, nasz Pan mówi, chcecie mieć większą wiarę? To dobrze, służcie mi, swojemu Panu, a wtedy dostaniecie to, co chcecie. To w Pańskiej służbie mamy wyglądać nagród wiary, szczególnych manifestacji Jego łask w postaci usuwania przeszkód na naszej drodze, czy też wszelkich innych rzeczy, które możemy uzyskać. Jeżeli nie podejmujemy służby, jeżeli jako chrześcijanie jesteśmy letni, nie możemy spodziewać się rozwoju od Pana. Nie możemy się spodziewać naszego rozwoju w zaletach charakteru. Nie możemy spodziewać się nagród od Pana, bo one są dla tych, którzy podejmują służbę, którzy działają. Wiara rozwija się i wzmacnia w szkole doświadczenia. Dlatego nasz Pan im mówi, że ich prośba o wiarę, gdyby Pan miał nam dać tą wiarę, na ich prośbę, to by było tak, jak gdyby oni żądali, żeby Pan przypasał się i swoim sługom usługiwał. To nie taka kolejność. To słudzy mają usługiwać swojemu Panu, a nie Pan sługom. A na dodatek jeszcze podaje im przestrogę w wersecie tym 10, że po tym, gdy już jako słudzy zrobicie wszystko to, co do was należało, to nie pomyślcie sobie przypadkiem, że jesteście sługami użytecznymi, bo jesteście sługami nieużytecznymi. Gdzie tutaj jest logika? Ta logika bocka, o której wspominałem na początku tego wykładu. Jesteśmy apostołowie i wszyscy wierzący, aż do naszych czasów i my, jesteśmy sługami nieużytecznymi. Trzeba tutaj dopowiedzieć pewną rzecz. Nieużytecznymi swojemu Panu. I tutaj jest cały sekret wypowiedzi naszego Pana. Po tym, gdy uczynimy wszystko to, co nam polecono, czyli gdy na miarę naszych możliwości damy z siebie wszystko, by wypełnić przykazania Boże, by chodzić w naszym życiu z Bogiem i przestrzegać Jego prawa, to nie myślmy, że swojemu Panu jesteśmy sługami użytecznymi. Bo nie jesteśmy użytecznymi. Jesteśmy, tak jak Pan kazał nam się uważać, sługami nieużytecznymi, bo nasz Pan nie potrzebował ani jednej, nie potrzebował i nie potrzebuje ani jednej, ani najmniejszej z tych rzeczy, ani największej z tych rzeczy, jakie my w swojej służbie mogliśmy wypełnić. Wszystko to, co Pan nam daje, wszelkie przywileje służby, cała służba, jaką nam daje, nie jest dlatego, że On jej potrzebuje, bo On jej nie potrzebuje. Jednym z przymiotów Boga jest samowystarczalność, samoegzystencja. Bóg w swoim bycie nie jest uzależniony od kogokolwiek i od nikogo niczego nie potrzebuje. Tym bardziej od nędznych istot na ziemi, które co mogą zrobić dla Boga mieszkającego wysoko w niebie, jak przyzwykliśmy nazywać miejsce zamieszkania Boga. Co byśmy mogli zrobić, czego On potrzebuje? Nic, absolutnie nic. W związku z tym dla Niego jesteśmy sługami nieużytecznymi. To ktoś mógłby teraz zadać pytanie, to w takim razie, jak jesteśmy Mu nieużyteczni, to po co nam daje służbę? Po co w swoim Słowie Bożym daje takie czy inne zalecenia, by robić to czy tamto? No właśnie, daje nam to, bo tej służby to my potrzebujemy. To my potrzebujemy, żebyśmy służyli. Dlaczego? Bo żeby się rozwijać, by zostać zwycięzcą w chrześcijańskim boju życia, trzeba służyć. Więc posłuszeństwo, jakie okazujemy przykazaniom pańskim, nie jest dla pożytku Pana, ale dla naszej poprawy, dla naszego rozwoju. Nasza służba dla Pana jest przywilejem, Bóg nie odnosi z niej żadnej korzyści, a jest po to, byśmy mogli się w niej rozwijać. Jest ona po to, byśmy tak jak uczniowie mogli dostać wiarę, o którą prosiliśmy. Możemy powiedzieć, że ustawiczna, pełna pokory i wierna służba oraz wykonywanie naszych obowiązków będzie skutkować wzrostem wiary, a nie tylko wzrostem wiary, także wzrostem wszelkich innych zalet charakteru, jakie są nam potrzebne do tego, byśmy osiągnęli życie wieczne. Taki jest wydźwięk słów naszego Pana i gdy czytamy, że po tym, jak uczynimy wszystko, co nam polecono, mamy uważać się za sług nieużytecznych, to musimy wiedzieć, że sług nieużyteczny dla naszego Pana, który nie potrzebował naszej służby, tej służby potrzebujemy my, byśmy mogli się w niej rozwijać. A po drugie, jeszcze jedna rzecz jest tutaj, przestroga przed popadnięciem w pychę. Bo człowiek ma taką tendencję, by lubi mieć wysokie mniemanie o sobie samym. Nie tylko człowiek. To ta sama rzecz zgubiła i szatana na samym początku. Chęć posiadania wysokiego mniemania o sobie samym. Więc nasz Pan tutaj przestrzega. Bo szatan, o którym sporo na tej konwencji mówiono i o jego atakach na lud Boży, moglibyśmy powiedzieć, działa w taki sposób. Najchętniej by chciał uśpić chrześcijanina, czyli sprawić, żeby on nie podejmował służby, by zajął się swoimi własnymi ziemskimi sprawami, pieczołowaniem o ten żywot i jak najmniej się angażował. Ktoś taki nie może odnieść zwycięstwa, szatan ma już go w swoim ręku, nie musi się dalej o niego martwić. Metoda dość skuteczna, łapie się na nią zdecydowana większość. Ale nie wszyscy tutaj dają się złapać na ten haczyk. Więc szatan jako istota inteligentna, możemy powiedzieć, nie jest głupi. Jak widzi, że jedna metoda nie skutkuje, to zmienia. Gdy widzi tych, którzy są aktywni, pełni gorliwości, którzy podejmują służbę i chcą służyć jak najwięcej i nie można ich zniechęcić, uśpić od tego, więc zmienia taktykę, stara im się ukazać, jak wielkimi sługami są. Ile to pracy już wykonali w winnicy pańskiej, a zwłaszcza jeszcze im pokaże jakiegoś innego brata czy siostrę, żeby się porównali. Popatrz na tamtego. 1/10 tego, co ty nie zrobił. A ty przecież odmówiłeś sobie tylu dobrych, ziemskich rzeczy po to, by znaleźć czas, po to, by zaangażować swoje talenty, swoje zdolności w służbie Bożej. Oddałeś bardzo wiele. A tamci co robią? Niewiele. Bardzo niewiele. Wniosek oczywisty. Jesteś lepszy. Jesteś lepszy od nich. I ktoś podnosi swoje mniemanie o sobie samym, zbija się w pychę i upadł. I szatan też go ma w swoim ręku i też nie odnosi zwycięstwa. I pomimo tego, że służył, mógł służyć do końca swojego życia i w tej służbie zużywać swoje człowieczeństwo i rzeczywiście naprawdę mógł zrezygnować z wielu dobrych rzeczy tego, jakie ten świat oferuje, po to, by zaangażować się w służbie Bożej, też nie odnosi zwycięstwa. Jest to smutne, bo tego, który w ogóle nie podejmował służby, to jak gdyby mniej szkoda, a tego szkoda, bo on rzeczywiście działał, tylko na tym polu uległ. Tutaj jest szczególne napomnienie naszego Pana adresowane do tych, którzy mają większe przywileje służby, którzy być może znajdują się na bardziej eksponowanych stanowiskach, bo wtedy ta pokusa jest łatwiejsza, by jej można łatwiej ulec tej pokusie, że trzeba uważać. Wielcy słudzy Boży upadli właśnie na tym punkcie. Ci, którzy przez wiele lat dzielnie i wiernie służyli Bogu, upadli na tym punkcie. Także nawet w Biblii mamy podaną przypowieść o robotnikach winnicy, która pokazuje to rzeczy, które działy się w żniwie wieku Ewangelii, że ci, którzy zaczynali z bratem Russellem, odpadli. Ci, którzy na samym początku byli i zaczynali z nim, odpadli aż tak bardzo, że poszli na wtórą śmierć. Tak jednostki te poszły na tą właśnie przynętę szatana. A ta przypowieść, której wspominałem, pokazuje, że większość tych, którzy przyszli do prawdy na początku żniwa, odpadła od malutkiego statka do wielkiej kompanii. A ci, którzy przyszli pod koniec żniwa, pod koniec tego dnia przystąpili do pracy w winnicy pańskiej, ostali się w malutkim statku, bo oni mieli cały czas tą świadomość, że niewiele zrobili. Tamten brat już 30-40 lat służy, głosi słowo, a ja w zeszłym roku dopiero zacząłem. Nie roszczę sobie pretensji do wielkich rzeczy, do wielkiej zapłaty, tylko co Bóg da, to będzie dla mnie radością. Najmniejsza rzecz, cokolwiek dostanę od Niego, będę się cieszył. I to jest właściwa postawa. Więc kończąc ten wykład, drodzy braterstwo, chciałbym życzyć Wam sobie także tutaj w tym punkcie wiary. Wiary coraz większej, byśmy rośli, tak jak mówi Biblia, z wiary w wiarę. Z wiary mniejszej w wiarę większą, by nasze pokładanie i opieranie się na Panu w naszym życiu rosło, stawało się coraz większe, czyli by nasza wiara rosła, zwiększała się, intensyfikowała się, ale by wciąż pozostawała to wiara sług nieużytecznych, którzy po tym, gdy zrobili wszystko, co mogli, pozostali w skromności, w pokorze, wiedząc, że to, co czynią, robią dla swojego własnego pożytku, dla zbudowania, a nie po to, by Bóg był im wdzięczny, bo to Jego wielcy słudzy, którzy wykonują nie wiadomo jakie dzieła dla Niego. Niechaj Pan pobłogosławi te rozważania w naszych umysłach. Amen.